Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej stanowią obecnie ogromny problem zdrowotny i wyzwanie kliniczne na całym świecie. Insulinooporność, czyli zmniejszenie wrażliwości insulinowej tkanek obwodowych, jest powszechnym zaburzeniem, które może dotyczyć nawet 2 milionów Polaków, a niezaopiekowane na czas prowadzić do rozwoju cukrzycy typu drugiego. W rozwój insulinooporności zaangażowanych jest wiele czynników środowiskowych, takich jak nadmierna podaż kalorii w diecie, niska aktywność fizyczna, stan zapalny, przewlekły stres, a także, tutaj rzucam światło, wyobraźmy to sobie, zaburzenia mikrobioty jelitowej. Zmiany w obrębie naszego bakteryjnego narządu, bo tak czasami nazywamy mikrobiotę, mogą towarzyszyć zaburzeniom metabolicznym i brać udział w rozwoju otyłości czy cukrzycy typu drugiego. Co ciekawe, badania sugerują, że mikrobiota osób szczupłych różni się od tej u osób z nadmierną masą ciała, a żeby tego było mało, mikroby jelitowe mogą mieć także kontrolę nad zachowaniami żywieniowymi gospodarza. I tutaj podejrzewa się, że, otwieram cudzysłów, ochota na konkretne smaki może być wynikiem manipulacji ze strony właśnie mikrobów. No i dziś szukałam odpowiedzi na pytanie, jak kompleksowo zaopiekować osobę zmagającą się z insulinoopornością, bo interwencją pierwszego rzutu jest właśnie terapia behawioralna, a więc taka modyfikacja dotychczasowego stylu życia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, włączenie ruchu czy redukcję pracy ze stresem. No i warto jednak w całym tym procesie uwzględnić też dobro mikrobioty, której odpowiednia modyfikacja żywieniowa, a w tym także probiotyczna, może być cennym wsparciem. I do dzisiejszego odcinka zaprosiłam dietetyczkę Monikę Stromkę z Łomaniec, która w swojej codziennej pracy pomaga osobom z insulinoopornością poprzez dietoterapię właśnie z fokusem na jelita i mikrobiotę. Monika ukończyła dietetykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, doświadczenie zdobyła w warszawskich szpitalach, w poradniach dietetycznych, a dziś prowadzi swoją poradnię żywieniową i stale poszerza wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach, webinarach i konferencjach naukowych. I dzisiaj podpytałam Monikę o takie żywieniowe lifehacki w zaburzeniach metabolicznych, czyli jak mądrze i długofalowo komponować dietę, jak zmieniać nawyki żywieniowe, aby trwale schudnąć. Podpinam Wam też namiary na Monikę w opisie odcinka, abyście mogli czerpać z jej wiedzy i doświadczenia, a teraz zapraszam Was na premierę najnowszego odcinka. Cześć Monika, witaj w Szarych Komórkach.
Cześć Zosiu.
Bardzo się cieszę, że jesteś, bo dzisiaj przed nami temat insulinooporności. Ja zawsze, wiesz, długo sobie myślę, z kim tu można by było, wiesz, tak holistycznie, kompleksowo porozmawiać na różne tematy okołozdrowotne. I wydaje mi się, że tutaj, znaczy ja się bardzo cieszę, że się dzisiaj spotykamy, łapiemy, bo ty specjalizujesz się właśnie w pracy z pacjentkami w swoim gabinecie z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym insulinoopornością. Więc może zacznijmy w ogóle od pytania o to, czym jest w zasadzie ta insulinooporność. Może to będzie, wiesz, powielenie, powtórzenie tematu, ale żeby nam się ta rozmowa fajnie poukładała i naszym słuchaczom, czym jest insulinooporność i dlaczego mamy dzisiaj tak duży problem z zaburzeniami metabolicznymi?
Fajne pytanie na wstępie, wbrew pozorom, pomimo tego, że wydaje się, że już to jest taka oczywistość, ale ja bardzo
Poklepane,
często,
nie?
Ja bardzo często w gabinecie też słyszę przekręcanie w ogóle tego określenia, prawda? Co mnie już osobiście trochę drażni, ale z drugiej strony też rozumiem, że ludzie mogą nie znać pojęć medycznych. Natomiast ja zawsze chcę im wytłumaczyć, na czym rzecz polega, bo każda diagnoza, która przychodzi do pacjenta, w jakiś sposób go stresuje, więc chcemy mu wytłumaczyć tak na chłopski rozum, na czym to polega. No i ta insulinooporność, to można powiedzieć, że to jest taka niezdolność naszych tkanek na właściwe reagowanie tak na insulinę, na takiej wartości fizjologiczne, normalne. Wszyscy wiedzą, że insulina odpowiada za obniżenie cukru we krwi, tak mówiąc bardzo potocznie, więc z reguły tak. To wchodzić nie musimy. Czyli koniec końców, skutkiem takiej insulinooporności, skoro te tkanki źle na tą insulinę reagują, nie potrafią, nie odczytują jej dobrze, no to powoduje to, że trzustka musi jej wyrzucić więcej, żeby w końcu komórki załapały, ok, mamy insulinę. Więc też trzeba mieć świadomość, że taka sytuacja mocno eksploatuje naszą trzustkę. No bo, tak jak wspominałam, ona nie wyrzuca tej insuliny tyle, ile powinna na skutek czy to spożycia pokarmu, czy w ogóle w ciągu całego dnia, bo przecież małe takie bolusy my ciągle dostajemy, tej insuliny, tylko po prostu nad wyraz dużo jej wyrzuca, więc w końcu nam się ta trzustka może, brzydko mówiąc, wyczerpać. I też to jest istotne, że skutkiem tego, że ta trzustka nieprawidłowo pracuje, a właściwie te tkanki ją źle odbierają, no to mamy przewlekłą hiperinsulinemię, czyli bardzo wysoką insulinę, taką niefizjologiczną, bo organizm nasz ciągle walczy, żeby ta insulina spełniła swoją funkcję. No i męczymy w ten sposób tą swoją trzustkę. Myślę, że tutaj też warto dodać, że insulinooporność no nie jest właściwie chorobą, tak? Nie jest diagnozowana jako choroba, tylko jako takie, możemy powiedzieć, zaburzenie metaboliczne. I właściwie powiem Ci, że ja kończyłam studia między 2009 a 2010 rokiem i na studiach nie było mowy o insulinooporności. Była mowa o cukrzycy typu pierwszego, typu drugiego, ale jakby nikt nie mówił, od czego to się zaczyna. To znaczy, było to teoretycznie logiczne, no bo każdy wie, że cukrzyca typu drugiego to jest de facto takie trochę nasze prywatne zapracowanie sobie na to. Że tam tak. Genetyka to jedno, prawda, gdzieś tam przechodzenie z pokolenia na pokolenie, ale jednak to nie tyle genetyka, co takie powielanie nawyków żywieniowych naszych przodków, tak, czy naszych dziadków, naszych rodziców, prowadzi nas do tej cukrzycy typu drugiego. Ale generalnie o czy diagnostyce, czy w ogóle o insulinooporności i o terapii, na studiach w ogóle nie było mowy. Zobacz, 2010 rok, no to upłynęło 14 lat temu i bardzo mało było o tym mowy, więc też nic dziwnego, że na przykład część lekarzy dalej jakby trochę nie dopuszcza do myśli, że coś takiego jest.
Ale to też jest ważne, co powiedziałaś wcześniej, czyli właśnie to nie jest choroba, to jest ważna rzecz, to jest zaburzenie metaboliczne i wydaje mi się, że może też w związku z tym jest ten problem związany właśnie z taką, wiesz, sztywną kwalifikacją i takim podejściem do w ogóle problemu insulinooporności, bo też warto sobie zdać sprawę, że to jest taki proces, którego jeżeli my go nie zatrzymamy, jeżeli my nie będziemy obojętni na te symptomy, które płyną z ciała w związku z podwyższonym poziomem czy insuliny, czy właśnie glukozy, no to jest tak naprawdę preludium do rozwoju później cukrzycy typu drugiego, więc to jest też ten taki moment, w którym my możemy się obudzić i zrobić pewną zmianę w naszym życiu, w naszym stylu życia de facto, o czym sobie dzisiaj pogadamy, żeby właśnie tę insulinooporność odwrócić, żeby przywrócić to zdrowie metaboliczne.
Ale dokładnie, ja to też często mówię swoim podopiecznym, bo jak ja zaczynam od tego, pani Kasiu, pani Gosiu, pani Stasiu, to nie jest choroba, no to tak troszeczkę ludzie, no to luz, prawda?
Nie, choroba to jest okej.
Okej. Ale ja mówię, że to jest ten taki sygnał ostrzegawczy, tak jak ty powiedziałaś, preludium, czy taka uchylona furteczka do cukrzycy typu drugiego, no to już się zapala lampka. Ostatnio miałam w gabinecie w zeszłym tygodniu mamę z córką i u tej córki ja podejrzewałam insulinooporność, bo jakby wszystko na to wskazywało. One zrobiły te badania i okazało się, że faktycznie tak jest. I ona, widzę, że dopiero wtedy ta dziewczynka, ta nastolatka oprzytomniała i kiedy ja jej powiedziałam, że czeka ją cukrzyca typu drugiego. Ona teraz ma lat 14 czy 15, więc za jakiś czas ta cukrzyca typu drugiego może się pojawić. Ona bardzo boi się na przykład pobierania krwi, zastrzyków i ja mówię, słuchaj, ale skończy się to tym, że ty będziesz musiała właściwie ciągle z tym penem chodzić, prawda? Ciągle sobie mierzyć poziom glukozy, podawać sobie insulinę być może, a teraz masz taki sygnał ostrzegawczy, taki alarmik, słuchaj, zrób coś z tym i naprawdę spokojnie wymiksujesz się z tej takiej trudnej sytuacji. Ja nie wiem, gdzie ja to kiedyś przeczytałam, ale już nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to było, ale takie fajne zdanie, że insulinooporność mniej więcej pojawia się na 10 lat przed pojawieniem się cukrzycy typu drugiego. Tylko wiesz, no my nigdy nie wiemy, na którym etapie my ją rozpoznajemy. Więc nie możemy powiedzieć, że jeżeli zdiagnozowaliśmy insulinooporność, to znaczy, że mamy 10 lat plus, tak, zanim zacznie się coś poważnego. Bo może się okazać, że my już jesteśmy, że nam zostało 5 lat do pojawienia się cukrzycy typu drugiego, tak? Więc to myślę, że
znaczy, to jest taka perspektywa szeroka, to jest w ogóle bardzo ciekawe i wiesz, też warto chyba to podkreślić, że ta insulinooporność oczywiście towarzyszy bardzo często nadwadze, otyłości, ale może też dotykać osoby, które wcale nie mają nadmiernej masy ciała, bo to też jest taki aspekt, może mniejsza część pacjentek jest takich, ale też są osoby, które nie muszą mieć jakiejś bardzo dużej nadwagi, w ogóle zmagać się z nadwagą, otyłością, żeby mieć insulinooporność, więc wydaje mi się, że też fajnie może byłoby pogadać o tym, jakie są właśnie te sygnały alarmowe, które mogą nam dać znać, że jakby wiesz, coś się dzieje, coś się zaczyna, jaki to jest sygnał z ciała, które ciało nam wysyła w związku z tym.
Ja myślę generalnie, że osoby, które zmagają się z nadmierną masą ciała, czy to nadwaga, czy to otyłość, tak my to rozgraniczamy, no ale to jakby jedno wynika z drugiego, zaczyna się od nadwagi i przechodzi ona w otyłość, to uważam, że takie osoby generalnie powinny być diagnozowane w kierunku insulinooporności. Jakby bardzo żałuję, że nie ma takiego mechanizmu, prawda? Takiego badania przesiewowego i generalnie takiego dania pacjentowi pstryczka, że coś trzeba z tym robić, bo namacalnie widzimy, że stan przedcukrzycowy jest. Natomiast takie sztandarowe przykłady objawów insulinooporności, no to znane myślę, że większości z nas, tak? Czyli senność po posiłkach, większa ochota na słodycze, nieradzenie sobie na przykład w ogóle z zapanowaniem nad nimi, często też jakieś rozdrażnienie takie. Kolejna rzecz to chudne, robię wszystko i coś idzie nie tak, ciągle wątpię w to, no bo coś tam się nie układa tak, jak chcemy. No generalnie wszystko się sypie i oczywiście są takie objawy, ktoś by powiedział, równie dobrze zmęczenie może wynikać z anemii, prawda? Rozdrażnienie i jakiś słaby stan psychiczny może wynikać no, z poważnych chorób zdrowia psychicznego, ale to badanie takie w kierunku diagnostyki insulinooporności jest dość mało inwazyjne, no bo to są tylko bądź aż no, tych kilka ukłuć igłą i pobranie krwi, a naprawdę może nam dużo rozjaśnić, czyli my też nigdy nie diagnozujemy się tak, że po prostu łapiemy wszystkie sroki za ogon, sroki za ogon, dobrze powiedziałam?
Chyba tak, no tak się mówi, tak, wydaje mi się, że tak.
Okay. Chodziło mi o to, że po prostu nie możemy robić mega szerokiej od razu diagnostyki, tylko musimy na razie eliminować takie pierwsze rzeczy, które nam się nasuwają.
Ale właśnie, co jest takim według ciebie, takim, wiesz, badaniem, które może to zabrzmi kolokwialnie, ale badaniem topowym, które w twoim odczuciu warto wykonać w kierunku sprawdzenia, czy nasza gospodarka węglowodanowa jest okej, czy gdzieś tam już pojawiają się jakieś zakłócenia.
Mówisz o takiej diagnostyce już laboratoryjnej nawet, tak?
Tak.
Znaczy tutaj
przy okazji wiesz, tego przeglądu rocznego idziemy sobie na przegląd coroczny i co powinniśmy zbadać?
Znaczy,
w tym kierunku.
W kontekście gospodarki węglowodanowej to niezmiernie ważne jest połączenie zbadanej insuliny i glukozy, nie samej glukozy, bo to o tym wiemy, że trzeba glukozę mierzyć. I ja masę razy słyszałam od pacjentów, jak się pytałam właśnie o gospodarkę węglowodanową i oni mówią, tak, glukoza jest w normie. No 82, 90, wszystko cacy. A potem jak je kierowałam na diagnostykę głębszą, to okazało się, że jesteśmy w czarnej dziurze, tak? Więc zaczynając od tej diagnozy.
Bo insulina nam wystrzela po prostu, mimo że glukoza jest okej, no to insulina już nie jest w porządku.
No bo jasno trzeba powiedzieć, no ta glukoza jest okej, bo trzustka tam po prostu nieźle zaiwania, prawda? Wyrzucając tą insulinę. A tego nie widzimy po tym badaniu, dlatego glukoza na czczo jest właściwa. Więc taka dobra diagnostyka insulinooporności polega, czy też zaburzeń w ogóle gospodarki węglowodanowej, polega na takim teście obciążenia glukozą i zbadania. I to jest mega ważne, bo bardzo często widzę niekompletne wyniki badań. Czyli badamy glukozę i insulinę w trzech punktach. Czyli badamy ją na czczo, potem pacjent czy pacjentka wypija roztwór glukozy w jakimś tam miejscu, gdzie pobiera tą krew. Później ta glukoza i insulina jest badana po godzinie od tego wypicia roztworu i potem po 2 godzinach. I to, co jest mega ważne, to dobre przeprowadzenie tego badania. Oczywiście miejsca, które, laboratoria, które je robią, no to tutaj panie powinny być, najczęściej panie, tak, przeszkolone i liczę na to, że tak jest, no bo mi się osobiście zdarzało, jakby z opowieści pacjentów słyszałam, że na przykład na tą godzinkę, gdzie do kolejnego pobrania wychodzili sobie na spacer, tak, bo była ładna pogoda. Nie. Pacjent, to, że ma być na czczo, on wie, ale podczas badania on siedzi w miejscu. To, że jest przerwa między jednym pobraniem, tak, to, że jest przerwa między jednym pobraniem a drugim, to nie oznacza, że on idzie zrobić zakupy. On ma siedzieć, on może sobie posłuchać podcastu, on może sobie poczytać książkę, ale nie ma opcji spacerowania, wychodzenia na zewnątrz, no bo ruch uwrażliwia te tkanki na działanie insuliny, więc jakby zaburza obraz tego wyniku. A normy laboratoryjne, które tam są, które potem jak interpretujemy ten wynik, no odnoszą się do sytuacji, kiedy pacjent jest w spoczynku. Więc to jest mega ważne, bo szkoda po prostu wykonać badanie, zapłacić za nie bardzo często, poświęcić te 2-3 godziny w sumie w laboratorium i nie uzyskać z tego właściwego wyniku. I ja uważam też, że bardzo dużo laboratoriów już bardzo fajnie, bo już wylicza ten wskaźnik HOMA, tak? Czyli ten taki pierwszy wskaźnik, który nam ocenia ten taką zależność.
Tak, to ma właśnie chyba w pierwszej kolejności, nie? Jest taki quickie, może mniej znany, ale właśnie ten indeks HOMA jest taki najbardziej chyba takim wstępnym wskaźnikiem, który pozwala na wykrycie tych zaburzeń węglowodanowych.
Tak, tak. I bardzo często już teraz widzę, że w badaniach laboratoryjnych już on jest policzony. Już pacjent sobie nie musi wracać do kalkulatora, tak, analizować, bo wiesz, tutaj jest jeszcze jeden ogromny problem. Nie wiem, z czego on wynika, nie chcę się skarżyć, ale to, że pacjenci czasami, jeżeli nie idą z tymi wynikami do lekarza, albo w ogóle no, nie konsultują się dalej, to jak sobie sprawdzają te wyniki zgodnie z normami laboratoryjnymi, które są po prawej stronie tej karteczki, gdzie dostajemy wynik, no to nagle się okazuje, insulina luz, dobra, nie? To 15, całkiem nieźle. No bo normy laboratoryjne tam są drukowane na poziomie górnej granicy 25, tak?
Aż tak.
Tak, aż tak. No więc to też jakby zaburza ten obraz i usypia tą czujność pacjenta.
No, i niestety... no a powinno być na czym też powiedzmy naszym słuchaczom, bo jakby normy są takie, a gdzie już mogą pojawić się właśnie te zaburzenia gospodarki insulinowej, przy jakim poziomie?
Co, to jest tak, że jak ja widzę insulinę, tak jakby w gabinecie, jak przeglądam wyniki badań, widzę insulinę dwucyfrową, to już wiem, że jest coś na rzeczy. Oczywiście muszę jeszcze porównać to z glukozą naczczą i sprawdzić, jak te wyniki wyglądają dalej, ale tu już mi się zapala lampka, bo jak mam pacjenta czy pacjentkę, która jakby nie ma nic wspólnego z insulinoopornością, sama sobie na przykład też badałam z ciekawości, no to ta insulina naczczo jest między 3 a 5. Nie więcej, tak? Więc jeżeli u pacjenta już widzę wartość dwucyfrową, to na bank coś jest na rzeczy. Natomiast najważniejsze jest też to wyliczenie sobie tego wskaźnika HOMA, czyli określenie tej gospodarki węglowodanowej, porównanie jej, tych wyników glukozy i insuliny naczczo. Chociaż muszę jakby szczerze powiedzieć, że bywa tak, że wskaźnik HOMA jest w porządku, czyli poniżej 2,5 czy poniżej 3, no bo jakby różnie interpretujemy te wartości. Natomiast bywa tak, że jak przeglądamy badanie dalej, no to widzimy, że ta insulina po prostu w kolejnych godzinach po prostu leci pod sufit, więc wiemy, że też jest coś na rzeczy, czyli ewidentnie hiperinsulinemia taka posiłkowa jest. I mówiłaś też pytać o te objawy wcześniej, tak? No i tak. Tutaj taki objaw będzie typowy dla takiego pacjenta, jeżeli taką hiperinsulinemię ma poposiłkową, że będzie mega zmęczony, senny po posiłku. Czyli zjada posiłek, powinien dostać energii, bo przecież jakby trawienie, wchłanianie, wszystko się dzieje, powinniśmy jakby stanąć do pionu, a okazuje się, że efekt jest zupełnie odwrotny. Jest ogromna senność i, co ciekawe, ochota na słodycze. My czasami mówimy, że to jest no taki po prostu nasz nawyk, taka słabość, ale jeżeli jest chęć na słodycze, to ja to trochę interpretuję, może nadinterpretuję czasami, ale dla mnie to jest, że skoro mocno spadła glikemia poposiłkowa, aż człowiekowi się zrobił senny, no to wtedy organizm się dopomina cukru szybko wchłanialnego, żeby uratować tą sytuację, tak? I wtedy pojawia się ochota na słodkie, chociaż ta ochota na słodkie po obiedzie no, ma różne tła, prawda? Trzeba też jasno powiedzieć, ale tutaj jest też jakiś taki sygnał alarmujący.
Wiesz co, no właśnie, ale temat diety, może przejdźmy jeszcze do tego tematu, bo przejdziemy sobie do tematu takiego żywieniowego stricte może później, ale wiesz co, interesuje mnie jeszcze kwestia mikrobioty jelitowej, no bo dzisiaj to zdrowie metaboliczne postrzegamy przez pryzmat diety, przez pryzmat naszego stylu życia, tego jak się prowadzimy, czy jesteśmy aktywni, czy prowadzimy tryb siedzący, no wiadomo, te wszystkie aspekty takie związane typowo z już terapią behawioralną, ale dużo badań nam pokazuje, że mikrobiota jelitowa też macza palce, mówiąc kolokwialnie, w tym naszym zdrowiu metabolicznym. Jakby, jakie ty masz podejście w ogóle też do tego tematu, nie wiem, czy probiotykoterapii, czy w ogóle takiego, wiesz, nakreślenia też naszym słuchaczom, że to, jak my jemy, wpływa oczywiście na dostarczanie kalorii, na, wiesz, na ten bilans energetyczny, na dostarczanie witamin, białka, wiadomo, tych wszystkich makro i mikrozwiązków, ale też wpływa na to, jak będzie się rozwijać nasza mikrobiota jelitowa, która ma bardzo dużo wspólnego ze zdrowiem bądź zaburzeniami metabolicznymi.
Ty na pewno znasz to zdanie, mam nadzieję, że twoi słuchacze też je znają, że to, co zaczyna się w jelitach, to nigdy się w nich nie kończy.
Zdecydowanie.
Tak, i mi się to bardzo podoba i to jakby pokazuje clue problemu, że właśnie jeżeli dochodzi do jakichś dysfunkcji w tym jelicie, to nie zawsze musi mieć to związek z problemem, ze zrobieniem kupy po prostu, tak? Mówiąc tak.
Z problemem stricte po prostu, tak? Takim przewodu pokarmowego.
Tak. Bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta taka dieta typu zachodniego, o której wspomniałaś, czyli taka mega uprzemysłowiona, nie dotyczy już tylko mieszkańców Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, bo my tak się trochę tym zasłanialiśmy bardzo długo, że to nie my, to oni tam mają otyłość olbrzymią, to oni tam piją tony słodkich napojów, tak, i jedzą fast food. My, Europejczycy, też ich doganiamy, bo przecież też statystyki mówią, że tyjemy na potęgę. I więc tutaj jakby niestety dorównujemy im. A zaznaczę jeszcze raz, że insulinooporność najczęściej mimo wszystko diagnozowana jest u osób z nadwagą i otyłością, często właśnie takich, którzy spożywają tą dietę taką mocno przetworzoną. No i teraz wracając do mikrobioty i tej diety typu właśnie zachodniego, no to ona będzie prowadziła właśnie do nadmiernej masy ciała. Ale też musimy wziąć pod uwagę to, że osoby, które tak kiepsko się odżywiają, często też częściej sięgają po farmakoterapię. No bo jeżeli te posiłki są mega obfite, no to częściej pojawia się na przykład zgaga, tak? Czy jakieś inne takie problemy żołądkowo-jelitowe, no i tam wjeżdżają jakieś tak zwane leki na zgagę, bo ja bardzo często to słyszę od swoich pacjentów. Jakby mniejsza jest uważność w ogóle na farmakoterapię, to znaczy jeżeli ludzie mają takie, mam wrażenie, poczucie, że jak ta dieta jest taka kiepska, no to jakby dołożenie do niej jakichś, nie wiem, antybiotyków w razie potrzeby, no bo odporność takich osób jest też słabsza. Czy częstsze sięganie po leki przeciwbólowe, no to jakby, no nie wiem, ja o to dbam, żeby jak najrzadziej po takie rzeczy sięgać, naprawdę w sytuacjach krytycznych. A wydaje mi się, że osoba, która o to nie dba, no to też trochę lekceważy to. No i to wszystko powoduje, że ta mikrobiota takiej osoby z nadwagą czy otyłością mocno się zmienia. Zmienia się i jakościowo, i zmienia się ilościowo, no bo powiedzmy sobie jasno, no, nasze komensalne bakterie jelitowe nie żywią się frytkami, hamburgerami, takimi rzeczami, a w takiej diecie głównie takie rzeczy przeważają, produkty wysoko przetworzone, więc skoro my nie dokarmiamy tej naszej mikrobioty jelitowej, no to ona też nam płata figle, no bo z czegoś musi żyć, no jest jakby niejako zależna od nas albo my od niej, tak? Tutaj jakby zdania są podzielone, kto od kogo jest zależny. Więc ta dysbioza jelitowa, ja wiem, że już to pojęcie trochę jakby gdzieś tam odchodzi się od niego, no ale tak jakby najprościej nazwać pewien nieporządek w tej mikrobiocie jelitowej, prawda? No to z jednej strony może taki promować taki większy pobór energii, czyli trochę jest tak, że my sobie wliczamy kaloryczność pewną naszego jadłospisu i zgadza nam się, mamy ujemny bilans energetyczny i zakładamy pewne tempo utraty kilogramów, ale może być tak, że w prezencie nasze mikroorganizmy pozyskują dla nas ich więcej. I koniec końców spożywamy 150-200 kilokalorii więcej. Druga rzecz, no to, że ta mikrobiota może też wpływać na nasz apetyt. Raczej niekorzystnie, jeżeli jest zaburzona, nieprawidłowa, czyli zwiększać go. Może też spowalniać pasaż jelitowy, tak? Wtedy jest więcej czasu, żeby wchłonąć i wtedy też to pozyskanie tej energii może być większe. I to są takie realne rzeczy, o których jakby myślę, że bardzo dużo ludzi zupełnie nie myśli, że jakby to mogą być tam konotacje takie. Kolejna rzecz, o czym też u ciebie bardzo często słyszę, to zaburzona szczelność bariery jelitowej. Przecież mikrobiota jest jednym z elementów, które budują tą barierę jelitową. Jak ona jest zaburzona, to mamy stan zapalny, tak? I on też może być takim triggerem, takim zapalnikiem do tego, żeby insulinooporność się pojawiła, no bo w przypadku nieszczelnej tej bariery jelitowej do krwiobiegu przedostają się elementy z jelita, których właściwie być nie powinna, czyli mogą być to jakieś fragmenty ścian bakterii, tak? Czy jakieś antygeny, ten popularny taki, o którym często mówimy, LPS, tak? Który powoduje takie ogólne wewnętrzne zakażenie, jakby takie, tą endotoksemię, tak? I to też będzie sprzyjało i wzrostowi tkanki tłuszczowej, i nasileniu tego stanu zapalnego, a znowu to insulinooporność czy cukrzyca to jest jakby jeden z wielu, z wielu rzeczy, które może to wywołać, tak? Bo to może też się wiązać z chorobami z układu sercowo-naczyniowego, czy zaburzeniami ogólnie gospodarki hormonalnej, nie tylko dotyczącej insuliny. Więc widzimy, że to się przekłada, że ten brak równowagi w mikrobiocie jelitowej szeroko się przekłada na całkowite takie ogólne nasze zdrowie. I ty pytałaś o probiotyki. Zaraz do nich pewnie wrócimy, ale no pamiętajmy też, że nasz sposób odżywiania albo promuje nam tą dobrą mikrobiotę, albo robi wszystko, żeby ona dobra nie była, prawda? Żeby ona nie sprzyjała naszemu zdrowiu metabolicznemu. Więc jakby niewątpliwie ta probiotykoterapia i w ogóle dbałość o to środowisko jelitowe nie może być tylko wtedy, kiedy przyjmujemy antybiotyk, tylko wtedy, kiedy boli nas brzuch albo mamy biegunkę, bo my wtedy częściej myślimy o tym, że coś trzeba zrobić tam, tylko no, jakby zrozumieć i uwierzyć, bo tak nauka mówi, że tych konotacji związanych z jelitami, naszym zdrowiem ogólnym, naprawdę jest mega, mega dużo i insulinooporność niewątpliwie jest jedną z nich.
Ale też bardzo ciekawe jest to, o czym powiedziałaś, czyli właśnie to przestawienie trochę pobieranie kaloryczne przez, w zależności od tego, jak mamy, jak wygląda ta nasza mikrobiota, ta cała społeczność, to bardzo silnie jest warunkowane właśnie przez skład mikrobioty, jakość i tą dbałość na co dzień. My też wiemy, że jeżeli jemy właśnie tak zachodnio, tak jak powiedziałaś, po amerykańsku, no to te zmiany patologiczne, można powiedzieć, w obrębie mikrobioty, prowadzące właśnie do zmniejszenia tych komensali, które służą naszemu zdrowiu, a tych patogenów, które gdzieś tam zaburzają to zdrowie, również metaboliczne, no to wiemy też, że dysbioza może prowadzić do zwiększenia choćby gęstości naczyń włosowatych w nabłonku jelita, a to znowu zwiększa objętość i szybkość wchłaniania cukrów prostych. I też taka ciekawostka może, a propos też tego, o czym powiedziałaś w kontekście leptyny, że nie tylko tkanka tłuszczowa, nadmiar tkanki tłuszczowej będzie generował wysokie poziomy leptyny, czyli znowu tego hormonu pełniącego takie obowiązki kontrolera energetyki organizmu.
Zwiększające apetyt, prawda?
Dokładnie, ale też tutaj niektóre bakterie jelitowe mogą wpływać na zakłócenia właśnie w regulowaniu tego poziomu leptyny, więc to jest też bardzo ciekawe i to też pokazuje nam, jak bardzo ta nauka oczywiście nam pokazuje pewne zależności, z każdym dosłownie tygodniem widzimy, że jest tego coraz więcej, ale zdecydowanie tutaj mikrobiota jelitowa jest takim centrum, które też zawiaduje naszym zdrowiem metabolicznym, więc przy komponowaniu naszego codziennego talerza też powinniśmy mieć na uwadze dobro właśnie tej naszej społeczności jelitowej, która będzie wpływała na nasze zdrowie metaboliczne. Więc myślę, że też jakby może kończąc ten wątek i zaczynając kolejny, przejdziemy do diety. Właśnie jakie ty masz podejście do tego tematu żywieniowego? Tutaj fajnie, gdyby się udało jakieś takie konkretne od ciebie nawet tipy dostać w kontekście, wiesz, komponowania talerza osoby, która gdzieś tam zmaga się z insulinoopornością, już się pojawiły jakieś objawy związane, wiesz, z tym, że no coś tam jest na rzeczy w związku z tą gospodarką węglowodanową. Jakby jak tutaj działasz od samego początku z taką osobą, która gdzieś tam doznaje takich dolegliwości?
Dla jednych to będzie łatwe, dla drugich to będzie trudne, no bo wszystko zależy od tego, z czego wychodzimy, tak? Jeżeli mam pacjenta, który bardzo zaniedbywał swój sposób odżywiania i faktycznie było to dalekie od wzorców takich prawidłowego odżywiania, to jest dla niego trudne. Natomiast no, jakby gra warta świeczki jest, bo tutaj nie chodzi tylko o zaopiekowanie się gospodarką węglowodanową, ale doskonale wiemy, że przekłada się na zdrowie ogólne i na długowieczność, o której też coraz więcej się mówi, no bo nikt z nas nie chce żyć długo w chorobie, tylko jak już ma żyć długo, to chciałby żyć w zdrowiu, ale to taki wątek poboczny. Jeżeli chodzi o to dokarmianie tych naszych komensali, to tutaj no, na wprowadzenie wysuwa się dieta śródziemnomorska, która z jednej strony będzie dbała i o mikrobiotę, ale też będzie dbała o naszą gospodarkę węglowodanową. Oczywiście zawsze tutaj dochodzą jakieś indywidualne takie modyfikacje, ale generalnie celem takiego sposobu odżywiania jest takie umiarkowane stymulowanie trzustki do wyrzutu insuliny. Czyli tym sposobem jakby nie możemy dostarczać wraz z pożywieniem cukrów szybko wchłanialnych, bo wtedy będzie szybki pik, wysoki pik glukozy, bo te produkty szybko się wchłoną do krwiobiegu, tak jak składniki z nich, ta glukoza, i wtedy daje to sygnał trzustce, żeby dużo tej insuliny wytworzyła, wydzieliła, a wiemy, że na tym nam nie zależy, tak? I dieta śródziemnomorska właśnie tak działa. Mówię śródziemnomorska, ale sama jestem taką autorką takiej dziwnego połączenia diety śródziemnomorskiej z dietą polską, ponieważ uważam, że dieta śródziemnomorska też czasami jest dla ludzi trudna do zinterpretowania, albo uważają, że jest niemożliwa do realizacji w naszej szerokości.
Że jest egzotyczna, jakaś taka wymyślna, że tak. Trudno jest w ogóle to ogarnąć, nie? Tak, u nas, tak. W naszej szerokości geograficznej.
Tak, a tutaj w diecie śródziemnomorskiej wcale nie chodzi o to, żeby jeść rzeczy egzotyczne. Znaczy oczywiście oni jedzą egzotyczne dla nas, ale pewnie niektóre produkty nasze są bardziej egzotyczne dla nich. Kiszona kapusta pewnie jest bardziej egzotyczna dla nich niż dla nas. Bo założenie diety śródziemnomorskiej to też jedzenie sezonowe i lokalne. To jest jakby klucz, tak na dobrą sprawę, diety śródziemnomorskiej. Więc my swobodnie możemy czerpać stamtąd różne elementy, dbając o gospodarkę węglowodanową, o naszą mikrobiotę, która wiemy, że też jakby pełni funkcję w utrzymaniu tej gospodarki węglowodanowej w ryzach, ale też w utrzymaniu w ryzach naszej masy ciała. Więc tutaj to, co jest bardzo ważne, to na pewno jakby też taki talerz żywieniowy, czyli chodzi o te proporcje na naszym talerzu żywieniowym. Czyli możemy sobie wyobrazić takie koło, czyli ten nasz taki duży talerz obiadowy, gdzie połowę zajmują warzywa i owoce. I to nie musi być bakłażan, to nie muszą być jeszcze jakieś warzywa, które u nas, nie wiem, okra, które są mniej popularne. To mają być nasze, rodzime i sezonowe, czyli teraz jeszcze jesteśmy przed wiosną sporo, no to są to kiszonki właśnie, o których wspominałam, są to warzywa korzeniowe, czyli nie wiem, marchewka, seler, są to też kiełki, które możemy kupić, możemy też wysiać, bo to też fajny element takiej diety właściwie całorocznej. Mamy też produkty, które są mrożone, surowce mrożone, czyli cały repertuar warzyw mrożonych. Ludzie czasami boją się mrożonek, bo myślą, że to jest mniej wartościowe. A prawda jest taka, że wyobraźcie sobie taką popularną firmę, która robi mrożonki, jakby nie przytaczając nazwy. Oni tych produktów, tych mrożonek nie robią w grudniu, tych warzyw nie kupują, żeby je zamrozić, no bo by im się to nie opłacało. Oni te warzywa skupują u szczytu sezonu, żeby one były dla nich najtańsze, ale dla nas konsumentów też one są najbardziej wartościowe. Więc to mrożenie jest super sposobem na utrwalenie tych warzyw i owoców i dzięki temu możemy cały rok z nich korzystać, bo ja bardzo często słyszę w gabinecie, jak ktoś mi mówi, że jesienią i zimą nie ma warzyw i owoców. Ja mówię, no nie, ja teraz ci powiem, pokażę, że są, bo zobacz, ile jest mrożonek różnych i mieszanek i pojedynczych warzyw, które chcemy, żeby były na naszym talerzu. Kolejna rzecz to źródło antocyjanów, czyli tych naszych rodzimych owoców jagodowych, tak? Czyli aronia, czyli borówka, malina, truskawka. No, mamy jeszcze owoce takie jak mini kiwi, mamy jagodę kamczacką. Naprawdę to są wszystko owoce, które rosną u nas. I wcale nie musimy jeść...
Super, że o tym mówisz.
Powiesz, bo to takie jest śródziemnomorskie, są pomarańcze, nie? Ale to, tak. Znaczy, jak byśmy sobie, no jakby nie chcę, wiesz, wartościować, nie? Co jest lepsze, co jest gorsze, ale z punktu widzenia takiego potencjału antyoksydacyjnego, to bym nawet powiedziała, że wiesz, nasza porzeczka czy aronia jest lepsza niż ta pomarańcza śródziemnomorska, nie?
Super kombo, tak, zdecydowanie. Też bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo to jest takie właśnie spojrzenie na tą dietę śródziemnomorską, że tak naprawdę chodzi o to, żeby ta dieta była mało przetworzona, przeciwzapalna, miała dużo pokarmu roślinnego, też w kontekście dobrostanu, harmonizacji naszej mikrobioty jelitowej. I tak de facto właśnie to lokalne, sezonowe spożywanie różnych warzyw, owoców, generalnie produktów spożywczych. I to jest to clue tak naprawdę takiej diety przeciwzapalnej.
Znaczy oczywiście nie zapominajmy, że no też tam potrzebne są źródła węglowodanów złożonych, źródła białka, tak? Żeby to też nie wybrzmiało w ten sposób, że jemy tylko warzywa i owoce, tak? Jakby jest miejsce na tym talerzu też na inne produkty. Warzywa i owoce mają stanowić połowę tego naszego talerza. 1/4 to są produkty, które są źródłem białka, czyli na przykład jaja, ryby, ale też mięso dobrej jakości, jakby też go się nie bójmy, no to też jest jakby, chodzi o pewną równowagę. No i pełnoziarniste produkty zbożowe, o które no czasami bywa trudniej, bo z pieczywem bywa różnie, bez względu na to, gdzie mieszkamy, ale no, świat się nie zamyka na kanapkach. Mamy kaszę, mamy płatki, które są produktem też dość mało przetworzonym, mimo wszystko porównując je na przykład do wypieków, więc naprawdę jest to do zrobienia i tym sposobem, komponując w ten sposób swój talerz, czyli jeżeli zaczynamy od tej kompozycji, że połowę talerza zajmują warzywa i owoce, w obiedzie to fajnie sobie wyobrazić, prawda? Ale zaraz powiem, jak w posiłkach tych kanapkowych na przykład, ale wróćmy do tego obiadu. To 1/4 stanowi ten kawałek ryby i 1/4 stanowi na przykład kasza bulgur. Może być też kasza gryczana, może być też kasza pęczak, ale może być nawet ziemniak tak na dobrą sprawę, bo jeżeli będziemy połowę talerza mieli zapełnioną warzywami i owocami, mówię tak ogólnie warzywami i owocami, bo jakby my nie mamy takiego w Polsce nawyku jedzenia owoców przy posiłku, a to też na odporność jest fajne, żeby ten owoc dokładać do posiłku, bo w ogólnym rozrachunku wtedy jego działanie takie na glikemię jest zdecydowanie bardziej łagodne, bo owszem, owoce cukry proste zawierają, ale chodzi o to, żeby je dobrze ograć, dobrze je wkomponować w ten posiłek. Więc ten deserek pod postacią garstki truskawek, borówek, tak czy malin jest bardzo fajnym rozwiązanie. Natomiast jeżeli jemy te kanapki, no to też musimy zadbać o to, żeby w tym posiłku śniadaniowym, kanapkowym było dużo warzyw. I ja tym pacjentom mówię w ten sposób, jeżeli zjadasz te dwie kanapki, nawet z tą szynką i serem, tak, bo od razu wszystkiego nie zmienimy, to jeżeli one ci zajmują jeden mały talerzyk, to na drugim talerzyku nałóż sobie tyle samo różnych warzyw, tych, które lubisz, te, które masz pod ręką. Może to być papryka, może to być marchewka pokrojona w słupki, ona też pasuje do kanapki, wbrew pozorom. Ale chodzi o to, żeby mieć ten nawyk. I nawet można zaczynać od warzyw, tak? To też są takie doniesienia, że nawet to lepiej wpływa na glikemię, jeżeli zaczynamy od warzyw.
Ja miałam kiedyś... No właśnie o to chciałam ciebie zapytać, właśnie o tą kolejność, wiesz, bo głośno o tym ostatnio, wiesz, choćby na Instagramie, właśnie to łączenie. Powiem ci, że ja kiedyś o tym już mówiłam chyba u mnie w podcaście, ale powtórzę jeszcze raz, że mi w ogóle takie spożywanie posiłków, rozpoczynając od właśnie surówki, wiesz, nie wiem, rukola z oliwą, z awokado, później właśnie przejście do białka i do węgli przyszła, wiesz, od mojego taty, który bardzo wiele lat pracował w Hiszpanii i tam się realizuje tak dietę, że obiad zaczyna się od warzyw, a dopiero później przychodzi właściwy posiłek, więc wow, jakoś tak intuicyjnie, wiesz, to poszło i tak zostało ze mną już, wiesz, od kilku 10 lat i jakoś tak się
to jest trzymam. Super nawyk. Myślę, że tutaj możemy naszych słuchaczy zachęcić do tego, jeżeli myślą o tym, jak zmienić swoje nawyki żywieniowe od czegoś takiego banalnego, prostego, no to, żeby te warzywa były przy każdym posiłku i żeby od nich zacząć. Myślę, że to jest naprawdę, wydaje się, że to jest coś tak małego, a naprawdę działa bardzo dużo, bo spójrz, regulacja gospodarki węglowodanowej to jedno, ale drugie to też to, że my się już nasycimy tymi warzywami, więc jakby nasz żołądek już jest zapełniony w pewnej objętości, więc wtedy mniejsze ryzyko na przykład pomysłu, że może dokładkę sobie wezmę tego kotlecika czy tamtych ziemniaczków, no bo będziemy już po prostu syci. A jak obserwujemy w restauracjach nawet, co ludzie zostawiają na talerzu? No, zostawiają warzywa, prawda?
Najczęściej. Warzywa, tak.
Takie przeorganizowanie naprawdę mogłoby dużo zmienić, jeżeli faktycznie jemy kiepsko, no i nie chcemy takich drastycznych zmian wprowadzać, bo boimy się, że się zrazimy. To myślę, że to jest genialne i dla insulinoopornych, i w ogóle dla wszystkich, którzy nie wiedzą od czego zacząć, żeby te nawyki choć trochę poprawić. To jest mała rzecz, a naprawdę myślę, że działają rewelacyjnie.
Jeśli lubisz słuchać mojego podcastu i chciałabyś lub chciałbyś dać mi o tym znać, oceń mój podcast lub zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękuję. Ale wiesz co, no będąc w temacie insulinooporności, nie mogę nie zapytać o owsiankę. Więc wiesz, to była bardzo duża tutaj, duże poruszenie związane z owsianką swojego czasu, więc powiedzmy o tym, czy owsianka rzeczywiście jest takim złym wyborem przy insulinooporności.
Wiesz, ja to słyszę często w gabinecie i powstrzymuję się, żeby nie uśmiechnąć się, ale tłumaczę to naprawdę cierpliwie, ponieważ nie rozumiem sytuacji, kiedy ktoś mówi, że nie będzie jadł owsianki, bo podnosi glikemię, nie będzie jadł buraków gotowanych, bo też tak robią i marchewki też, bo to cudne, ale potem w dzienniczku żywieniowym widzę, że jest batą. I jakby jest wszystko okej. Okay. No ale to jest jakby osobna rzecz. Zwracając do tej owsianki, która jest taką zmorą podobno insulinoopornych, to znowu wszystko zależy od tego, po pierwsze, jak ogramy tą owsiankę, na czym ją przygotujemy, bo korzystniej będzie ją zrobić na wodzie, albo na mleku, które dostarcza białka, ale nie dostarcza laktozy, czyli myślę tutaj o mleku roślinnym, na przykład sojowym, bo tutaj tego białka będzie najwięcej, oczywiście niedosładzanym. To jest jedna rzecz, czyli mamy owsiankę albo na tych produktach roślinnych, albo po prostu na wodzie. I kolejne elementy tej owsianki, bo owsiankę nie budują same płatki. Znaczy pewnie jakby tak tradycyjnie, jak babcia kiedyś mi gotowała owsiankę, no to faktycznie to było po prostu mleko i płatki. Ale teraz owsianki wyglądają zdecydowanie bardziej fusion i nowocześniej. I tutaj muszą znaleźć się orzechy, które dostarczą nam i białka, i tłuszczu, ponieważ one spowolnią wchłanianie tych węglowodanów. Dlatego jak ktoś pyta mnie, czy jest jakiś produkt, którego absolutnie nie mogę spożywać, mając na przykład insulinooporność, oczywiście abstrahując już od fast foodów, żywności przetworzonej batonów, tylko mimo takich produktach naturalnych, to ja mówię, no właściwie nie. Mówię, ale no właśnie, ale co z tymi owocami na przykład, tak? Właśnie, trzeba je dobrze ograć. W tej owsiance jest też miejsce na owoc. Raczej te owoce niskocukrowe, czyli znowu wracamy do naszych jagodowych, których mamy pod dostatkiem. Teraz wybierajmy po prostu mrożone albo liofilizowane, to też jest fajne rozwiązanie, fajnie chrupią, no i też mają taki, przez to, że jest odparowana z nich woda, taki skondensowany smak, są zdecydowanie intensywniejsze w smaku. Muszą być tam orzechy, mogą być jakieś pestki, mogą być siemię lniane, mogą być nasiona chia, czyli nie owsianka taka tradycyjna, dawna, mleko płatki, ale dobrze ograna, jakby dobrze to jest przemyślane, żeby trochę zahamować wchłanianie tych cukrów prostych i tych pochodzących też z płatków, no bo jak one są rozgotowane, no to ta wchłanialność też jest większa. Ale pamiętajmy, że my też, jeżeli dodamy orzechy, jeżeli dodamy masło orzechowe, jeżeli dodamy siemię, czy siemię lniane, czy owoce jagodowe, to my też dostarczymy błonnika, co też spowolni wchłanianie tych węglowodanów, ale dostarczymy także antocyjanów, które będą działały na przykład przeciwzapalnie, a na tym też nam zależy. Dlatego no, trzeba do tego podejść rozsądnie i nie powiem jednoznacznie, że owsianka w insulinooporności dobrze skomponowana zawsze tak, bo to zależy. Ja wiem, że ludzie nie lubią tego określenia, ale to zależy. I po prostu, no, ja robię w ten sposób, że jeżeli mam pacjentkę, która ma na czczo bardzo wysoką insulinę, która sięga 20, 30, czasami 50 nawet, to ja nie testuję z nią owsianki. To od razu śmiało mówię. Ja raczej idę z nią w śniadania nawet takie białkowo-tłuszczowe. Albo z minimalną ilością węglowodanów, na zasadzie, jeżeli to ma być ta, jakieś pieczywo, to kończymy na jednej kromce takiego dobrego, pełnoziarnistego pieczywa. Ale z owsiankami w ogóle nie zaczynamy, to mówię jasno. Natomiast jeżeli mam taką osobę, gdzie ta insulinooporność wyszła i ten wskaźnik HOMA jest powiedzmy na poziomie 2,5-3 i potem nie widzę jakichś wielkich problemów z insuliną, no to raczej testuję z nią tą owsiankę. To znaczy mówię, skomponuję ją dla pani dobrze, ale pani oceni, jak się pani po niej czuje. Niech pani sobie porówna. Mówię pani, bo jednak większość to kobiety. Niech pani sobie porówna, jak się pani czuje. Czy ten zjazd energetyczny nie jest odczuwalny, czy to przy owsiance, czy po takim posiłku, nie wiem, jak po jakichś grzankach z twarożkiem, awokado, łososiem i warzywami, czy tak samo się pani czuje po takiej owsiance dobrze skomponowanej, bo mówię, ona się zgadza kalorycznie, ona się zgadza, jeżeli chodzi o indeks i ładunek glikemiczny, ale jednak, kurczę, no różnie to jest.
Oczywiście ten kontekst to zależy, bo tak naprawdę wszystko jest uzależnione od tego pacjenta, jego wyników, jego samopoczucia i jego preferencji, więc tutaj też zawsze to zależy, jest takie często nielubiane, ale no, trudno jest to obejść i gdzieś tam postawić takie jednoznaczne stanowisko dla każdego, uniwersalne.
Tak, bo wiesz, są osoby, które w ogóle nie chcą owsianki, po prostu to jest jakaś zmora dzieciństwa, a są takie, które uwielbiają właśnie takie śniadanie, tylko teraz trzeba im pomóc dobrze je skomponować, tak? Dobrze je ograć, żeby nie było takich skoków glikemii po nim.
Jasne. Monika, a powiedz jeszcze, co z niedoborami, bo to też jest ważny temat w kontekście osób zmagających się z insulinoopornością. Jak ty to widzisz z perspektywy swojej gabinetowej? No bo myślę, że taką podstawę suplementacyjną fajnie byłoby omówić, bo są takie związki, które no, są ważne dla zdrowia metabolicznego i mogą być niedoborowe w przypadku zaburzeń metabolicznych. I co ty sugerujesz, jakie są twoje sugestie w tym temacie?
Tutaj trzeba zaznaczyć, że bardzo często pacjenci z insulinoopornością są na metforminie. Nie jest to elementem obowiązkowym, tak, bo czasami daje się to ograć i bez metforminy, też o tym pewnie później powiemy, ale bywa, że są na metforminie, no i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, o czym ty też bardzo często mówisz, że jednak no, leczenie powoduje, że możemy mieć jakieś braki akurat w tym przypadku witaminę na przykład B12. Tylko raczej nie wychodziłabym z takiego punktu, że wszyscy muszą nagle ją brać, tak jak weganie muszą brać B12, no bo nie dostarczają jej z dietą. Także tutaj wszyscy będąc na metforminie tak, no ale warto byłoby sobie ją oznaczyć i zobaczyć, czy faktycznie no jesteśmy, no powinniśmy być w tych górnych widełkach normy laboratoryjnej i zwracać, kontrolować to. To jest od tyle ważne, że niedobór B12 będzie się wiązał też z większym nadmiarem homocysteiny, a ona znów będzie zwiększała ryzyko chorób układu krążenia, tak? Więc to jest mega ważne. To już nie chodzi o sam niedobór, ale konsekwencje tego niedoboru. Zresztą, jak pamiętam, zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wspominają o B12. Dobrze mówię?
Tak, zdecydowanie. No, tak, tutaj... tak. Zdecydowanie ważne jest monitorowanie tego poziomu, tak jak powiedziałaś zresztą. Nie od czapy bierzemy B12, bo jest metformina, tylko najpierw kontrolujemy, monitorujemy poziom tej B12, a później, jeżeli jest faktycznie zbyt niski poziom, to dobierana jest adekwatna do tego niedoboru porcja, dawka witaminy B12.
Tak, więc tutaj taka większa uważność. Tutaj też musimy zwracać uwagę na produkty, które tą B12 zawierają, tak? Czyli produkty odzwierzęce, czyli podroby, mięso, jajka, nabiał, tak? No, jeżeli też mamy dietę bardzo eliminacyjną przy okazji, no to to ryzyko na pewno jest zdecydowanie większe. Jeżeli mamy wegankę, która właśnie nie je produktów odzwierzęcych i do tego jest na metforminie, no to wiadomo, że tutaj mamy takie jakby dwa ogniwa, które no, powodują, że ta B12 prawdopodobnie jest w niedoborze. Ale kolejnym takim składnikiem będzie magnez, który też może być niedoborowy u osób przyjmujących metforminę, chociaż nie tylko, tak? U większości z nas niestety bywa, że ten magnez jest niedoborowy. Chociaż nie wiem, to ty jesteś farmaceutką, więc nie wiem, jak ty na to się zapatrujesz, bo ja mam tak trochę wątpliwości co do oznaczania sobie magnezu, tak? Bo tak jak przy B12, tak? Ale przy magnezie różnie.
No dlatego, wiesz, ja pytam też o twoją perspektywę dietetyczną, bo bardzo często to, że te badania z krwi nie są do końca miarodajne, bo nasz organizm dąży do tego, żeby gdzieś tam w krwi było ok, bo to jest bardzo ważny aspekt homeostazy w ogóle całego naszego organizmu, ale podbierany jest wtedy ten magnez wewnątrzkomórkowy, w związku z czym ten kwestionariusz żywieniowy, analiza w ogóle dzienniczka, czynników też, nie, ryzyka niedoboru, stresu, czy niektórych leków, choćby antykoncepcji hormonalnej, to wszystko sumarycznie będzie miało wpływ na to, ile tego magnezu de facto przyjmujemy z dietą i czy jest ok, czy jest go za mało. Poza tym też pamiętajmy, że to wszystko, co te przemiany generalnie, które zachodzą w naszej komórce, w wielu przypadkach są uzależnione od magnezu. Generalnie ja nazywam, wiesz, magnez królem życia komórki, dlatego że tam jest ponad 300 enzymów, w których jakby aktywność jest zaangażowany magnez, więc on nam jest niezbędny, to wiemy, ale też może być pomocny właśnie przy tych różnych zaburzeniach gospodarki węglowodanowej, więc tutaj tak na pewno ja ze swojej farmaceutycznej perspektywy zwracam na to uwagę, bo mam też ciekawa właśnie twojej perspektywy na te kwestie.
Znaczy tak jak ty mówisz, no jakby taka analiza tego, jak ktoś się odżywia i czy jest w stanie ten magnez dostarczyć wraz z dietą, albo czy nie ma czynników, które właśnie powodują, że jego zużycie, mówiąc tak prosto, jest zdecydowanie większe, tak? Czyli właśnie te sytuacje stresowe, na które no, mało kto jest nienarażony, a szczególnie jakieś stresy przewlekłe, ale właśnie też farmakoterapia, no, której celem jest poprawa zdrowia, ale no, czasami kosztem czegoś, więc no, naszym zadaniem jest gdzieś tam to wyrównać. Natomiast jeżeli chodzi
optymalizacja.
Jeżeli chodzi o źródło magnezu, no to też fajnym takim elementem jest zaopatrywanie się w wodę, która jest wzbogacona na ten magnez. To jest taka rzecz, że jakby wszyscy wodę pijemy, znaczy mam nadzieję, albo przynajmniej taki jest nasz cel, więc fajnie jednak, jak już wybieramy tą wodę, no to możemy właśnie wybierać tą bogacną w magnez. Nie jest to trudne, to nie jest jakaś droższa woda, tak? Więc możemy po taką sięgać, ale też znowu produkty pełnoziarniste, zbożowe, tak? Pestki dyni, orzechy, czy warzywa takie zielone, listkowe, liściaste, zawsze mam problem, jak je ładnie nazwać.
No to, wiem, o co chodzi.
Tak, to też jest źródło magnezu, chociaż dla wielu pacjentów najważniejszym źródłem magnezu jest, wiesz Zosia, co?
Czekolada.
Oczywiście.
Jest. Punkt dla Gryffindoru.
Oczywiście, no bo tu chodzi o to, żeby suplementacja też smakowała, nie? No tak jakby świetnym startem. Oczywiście czekolada dobrej jakości, tak? Z wysoką zawartością kakao. Tak?
Kakao.
Ale pamiętajmy, możemy też sobie zrobić po prostu kakao, tak? Jest teraz moda na kakao ceremonialne, nie wiem, nie znam się na nim, chcę je spróbować, ale no jakby w tym kierunku iść, a nie w kierunku jakiejś takiej, wiesz, popularnej czekolady z orzeszkami albo z, nie wiem, ciasteczkami w środku, tak? To tam magnezu nie szukajmy.
No tak, nie tędy droga niestety, ale ten magnez no, możemy bardzo, bardzo też przyjemnych innych źródłach diety znaleźć. Moje ulubione to są orzechy zdecydowanie, ja po prostu dałabym się pociąć za orzechy, ale to jest już jakby tam taki wątek bardziej prywatny. No ale co dalej mamy? Ja bym jeszcze chyba o omegach powiedziała.
No wiesz, ja nie chciałam ci odbierać głosu, jeśli chodzi o kwasy omega-3.
No bo... Niech będzie.
Mogę, pozwalasz mi, dziękuję. No bo tutaj kwestia, wspominałam wcześniej, że no, jakakolwiek brak homeostazy w naszym organizmie, już tak bardzo upraszczając, czyli właśnie zaburzona gospodarka węglowodanowa, no to w pewien sposób taki stresor dla naszego organizmu i gdzieś tam toczący się stan zapalny. Więc no omegi... jakby są tym królem, który gaszą pożar, tak, gaszą stan zapalny, więc jakby niezwykle ważne. W ogóle sama insulinooporność właśnie no jest też tym stanem zapalnym, więc też sobie nie wyobrażam, żeby pacjentka nie przyjmowała właśnie kwasów omega-3. A to, co jest jeszcze ważne, no to zwróćmy uwagę jakby na taką sieć naczyń połączonych, czyli nadwaga, otyłość, insulinooporność, no i automatycznie większe ryzyko też chorób układu krążenia, duże ryzyko, że są trójglicerydy wysokie, ogólny cholesterol czy LDL, no więc to jakby znowu są kolejne argumenty, które przemawiają za tym, że omega-3 tak. Tylko tu też ważne jest to, i o tym też się już coraz więcej mówi, żeby to była dobra omega, tak, pochodząca z ryb, czy to z makreli na przykład, też może być też to TRAN, czyli tak, olej z wątroby dorsza, dobrze mówię?
Tak.
Więc tylko chodzi nam też o tę jakość, tak, czyli sprawdzamy ten totoks, tak, który świadczy o świeżości, bo ja też bardzo często słyszę, jak pacjenci się skarżą, że kiedyś brali omega, ale to po prostu śmierdzi, to odbija im się tą rybą i nie chcą nie chcą do tego wracać, a doskonale wiemy, pewnie ty też, że jak są świeże kwasy omega-3 ze świeżych ryb, tłoczone, nie wiem, czy tak to można nazwać, no to nie ma mowy o jakimś nieprzyjemnym zapachu.
W aspektach. Ale wiesz, wydaje mi się, że też fajną ciekawostką może, bo to nie są jakieś ogromne badania, ale takie już się pojawiły na temat kwasów omega-3 w kontekście też uczucia sytości, bo ja też u siebie o tym ostatnio nawet chyba jakoś mówiłam, że właśnie przeprowadzono takie badanie, w którym osobom będącym na diecie redukcyjnej włączono właśnie kwasy tłuszczowe omega-3. To była porcja taka trochę wyższa, bo tam było powyżej, jeżeli dobrze pamiętam, 1,3 grama, więc już taka wyższa niż zalecana profilaktyczna. No i tak mierzono, jak się ma to uczucie głodu, wiesz, u osób, które gdzieś tam przyjmują taką wyższą omegę albo takie niskie porcje poniżej tam 250 mg dziennie. No i co się okazało? Okazało się, że właśnie te osoby, które były na tej wyższej porcji kwasów tłuszczowych omega-3, odczuwały w mniejszym stopniu głód, więc tutaj też gdzieś tam mówi się o tym może jeszcze w kuluarach, ale że właśnie te kwasy tłuszczowe omega-3, frakcja EPA i DHA może modulować to uczucie sytości poposiłkowej. Więc to jest taki, wiesz, kolejny punkt na tej mapie osoby z insulinoopornością, że te kwasy tłuszczowe omega-3 w taki bardzo kompleksowy sposób też działania przeciwzapalnego no, będą korzystnie oddziaływały na gospodarkę no, węglowodanową, też wrażliwość na insulinę.
Tak, właśnie, też tak się pojawia, że też było. Badanie w tym temacie.
Tak, i zwłaszcza też mówimy o tym, dlatego że podobnie jak z witaminą D, no omega-3 są bardzo niedoborowe w naszej szerokości geograficznej, zresztą nie tylko w naszej, co pokazały też liczne badania, więc jeżeli nie jecie tych dwóch ryb w tygodniu, dwóch porcji ryb w tygodniu, no to pamiętajmy, że warto jest po prostu kompensować te niedobory dobrej jakości, to co powiedziała Monika, dobrej jakości właśnie kwasami tłuszczowymi poprzez suplementację.
Dodam, że jakby nie zasłaniać się też tym, że właśnie jemy orzechy, jemy się mielniane, tak? Bo czasami trochę też tak jest, jak pytam o kwasy omega-3, pytam o ryby, no ryby nie, ale jem orzechy. No to jakby nie o to nam chodzi, tak? Tutaj chodzi nam konkretnie, tak jak mówiłaś, EPA i DHA, tak? Czyli one z ryb albo z glonów, tak? Z alg morskich. Natomiast no, my ich nie jemy, no, w naszej jakby kuchni nie jemy ich aż tyle, żeby dostarczyć z dietą EPA i DHA, więc jeżeli ktoś bardzo się wzbrania przed rybami, no to w razie czego może po prostu wybrać omegę wegańską, tak, i wtedy taką się suplementować. No ale to jest bardzo ważne, jeszcze mało się o tym mimo wszystko mówi, myślę też, że w gabinetach lekarskich, tak, to jest jeszcze taki temat
zaopiekowany. Witamina D to myślę, że jest podstawa suplementacyjna w większości z nas, tak mam przynajmniej nadzieję, ale wydaje mi się, że też, znaczy chciałam ciebie zapytać, czy jest coś jeszcze, po co sięgasz, nie wiem, czy probiotyki, bo też dużo się mówi o berberynie, no mioinozytol jest też takim związkiem, który gdzieś tam reguluje tę gospodarkę węglowodanową. Czy ty w swojej praktyce też, że tak powiem, korzystasz z tych dobrodziejstw?
Wiesz co, z probiotyku bardzo często korzystam, no bo tak jak rozmawiałyśmy, ta mikrobiota jelitowa przekłada się na różne czynniki, które na tą insulinooporność wpływają, ale też na masę ciała poniekąd, tak, pośrednio. Więc jak najbardziej tak. Ja tutaj mogę przywołać, myślę, że mogę, konkretny, tak, gdzie były badania kliniczne zrobione z Sanprobi Barrier, tak, takim 9-szczepowym probiotykiem i tam, jak pamiętam, były kobiety w okresie okołomenopauzalnym, tak, z otyłością i badano po suplementacji różne parametry, jak się zmieniły po takiej 12-tygodniowej suplementacji, no i jakby widzieliśmy tam wtedy obniżony poziom LPS-u, tak, czyli to, tym samym obniżony stan zapalny, niższy obwód pasa, tak, mniej, też niższy całkowity cholesterol, ale także mniejsze stężenie glukozy i insuliny, a tym samym też niższy wskaźnik HOMA, więc widzieliśmy, że realnie przekłada się to na te wyniki. Więc jakby mamy, ja się bardzo często akurat u pacjentów z insulinoopornością posługuję właśnie tym preparatem, no bo mam dowód na to, że fantastycznie działa. I zawsze zaznaczam, żeby ta probiotykoterapia takie 2-3 miesiące jednak potrwała. Też nie chcę upatrywać w tym, wiesz, panaceum na insulinooporność, no bo wiemy, że tak, to jest po prostu sieć naczyń połączonych. To jest jakby jeden z puzelków do naszego obrazka pod tytułem zdrowie, tak?
Ale to wiesz, też pani, że o tym mówisz, plus wiesz, myślę, że w ogóle warto w kontekście całej suplementacji powiedzieć, że to nigdy nie jest zastępstwo, jakby wiesz, takiej dietoterapii, stylu życia, tylko to jest właśnie ta wisienka na torcie, która gdzieś tam zamyka, jest tym puzelkiem właśnie takim uzupełniającym całą układankę. No, fajnie, że to wybrzmiało.
Tutaj też na pewno o akermacji możemy wspomnieć, tak? O której jest coraz głośniej, tak? Czyli tej beztlenowej bakterii, która żyje w mucynie, zżera ją, a potem daje nam jej więcej, no bo mamy tutaj dowód na to, że uszczelnia tą barierę jelitową, wpływa pozytywnie na tą integralność tej bariery, a znowu wracam do tego, co mówiłyśmy wcześniej, że rozszczelniona bariera jelitowa, no to jakby masa konsekwencji idących nie tylko w kierunku insulinooporności, ale innych chorób metabolicznych, więc to jest też ten element. Ja akermansję wtedy częściej u pacjentów stosuję, na przykład jeżeli skarżą się dodatkowo na problemy z wypróżnieniami, czyli z zaparciami, jakby tutaj widzę też jej potencjał jakby takiej załatwienia dwóch rzeczy za jednym razem i też widzę, że się fajnie sprawdza. No jest to też droższa suplementacja, nie oszukujmy się, jakby też tutaj trzeba o tym powiedzieć, ale myślę, że też warto spróbować, też nie chodzi o to, żeby brać całe życie, tylko spróbować potencjału tej akermansji, no bo ona u większości z nas żyje, tak? Jak nie u każdego, tylko w różnej proporcji i z tego powodu gdzieś tam możemy się nią posilić, żeby nam tą barierę jelitową ładnie uszczelniła, jak taki, nie wiem, do czego to porównać.
No, ale tak, to prawda i też wiesz, nawet taka poprawa wrażliwości na insulinę, zmniejszenie tej insuliny, bo też było takie badanie właśnie, w której wykazano, że tutaj takie parametry też ona może modyfikować, więc to jest też bardzo w ogóle taki rozwojowy, ciekawy temat z perspektywy też długowieczności, bo też badania nam pokazują, wskazują, że gdzieś tam u zdrowo starzejących się stulatków no, występują wyższa zawartość tej akermansji w jelitach sobie mieszka, więc to bardzo ciekawe, jestem ciekawa, co dalej się zadzieje w temacie badań, wiesz, nad tym konkretnym...
Zdrowiem psychicznym chyba teraz, tak?
Tak, teraz jest właśnie tak, zaczął się duży projekt, który będzie badał też potencjał akermansji w kontekście zdrowia psychicznego, więc jestem bardzo ciekawa wyników tego badania, czekamy.
To jeszcze do tej suplementacji, myślę, że możemy, znaczy suplementacja jak suplementacja, ale też takich elementów ważnych z punktu widzenia gospodarki węglowodanowej, to inozytol, tak? Więc myślę, że też warto to rozważyć i czasami, jeżeli ta insulinooporność nie jest w takim stadium zaawansowania i pacjentka nie chce przechodzić na farmakoterapię, czyli na tą metforminę, no to czasami właśnie działam mioinozytolem. I wtedy taka suplementacja wchodzi w grę, chociaż też warto dodać, że on też występuje naturalnie w niektórych produktach spożywczych, w niektórych chociażby owocach, więc suplementacja jedno, ale można też właśnie dostarczyć go wraz z dietą, bo inozytol też jest takim jakby bardzo często kojarzony z kobietami, które chorują na PCOS, ale głównie cel tego inozytolu to właśnie poprawa gospodarki węglowodanowej, ale też mamy badania, które właśnie pokazują to, że tak się dzieje, że te kobiety też zachodzą, mają cykle owulacyjne, tak, co jest też no, jakby tym pierwszym krokiem do tego, żeby w ciąży zaszły, więc warto też się inozytolami zainteresować. Jeżeli chodzi o ten taki popularny stosunek mio do dihiro inozytolu, to jest to 40 do 1 i faktycznie, no bo jakby tak fizjologicznie jest, więc po takie też preparaty sięgamy, ale możemy też sam mio inozytol tak sobie włączyć do swojej takiej suplementacji.
Super. No dobra, Monika, no to może na zakończenie już. Szybko nam ta rozmowa zleciała, w ogóle mam wrażenie, że dopiero zaczęłyśmy rozmawiać, ale często właśnie tutaj z moimi gośćmi tak to się dzieje, że zaczynamy, a tutaj już godzina mija. W miłym towarzystwie, wiadomo. Ale na podsumowanie już naszego tematu dzisiejszego, no niech wybrzmią te najważniejsze kwestie, czyli właśnie wskazówki dla osoby insulinoopornej od ciebie, która chce poprawić swoje zdrowie metaboliczne, chce zawalczyć o tę kwestię. Jakbyś to uporządkowała w takich, wiem, że to trudne, ale w kilku takich punktach, jak tutaj, co po kolei?
To jeżeli borykamy się z nadwagą otyłością, to tym pierwszym celem powinna być redukcja masy ciała, ale taka mądra i długofalowa. I to, o czym mówiłyśmy, ten taki prosty krok do zmiany nawyków żywieniowych, do każdy posiłek zaczynaj od warzyw, tak? A owoce niech będą tym twoim deserem, taką porcją tymi właśnie dobrymi związkami, polifenolami, które będą działały przeciwzapalnie. To jakby ten taki pierwszy krok, który w dłuższej perspektywie czasu da efekty, no nie ma siły. Kolejna rzecz to spontaniczny ruch, czyli nie od razu zapisuję się na siłownię, na basen, opłacam trenera, tylko kombinuję tak, żeby ruszać się więcej. Czyli jak jadę na zakupy do marketu, no to nie szukam miejsca pod samym wejściem, tylko parkuję dalej. Przejdę, wrócę, przejdę po sklepach i już będzie 4-5 tysięcy kroków zrobione. Czyli ten ruch spontaniczny związany z naszą codzienną aktywnością, bez nawet na początku specjalnego poświęcenia na niego czas. No i na pewno mądra taka suplementacja, taka, która jest jakby taką bazą, podstawą, czyli właśnie omega, witamina D, omega 3, witamina D i też bardzo często magnez, ale też jakby taki wzrok skierowany na jelita, czyli taka zaopiekowanie się mikrobiotą, z jednej strony probiotykoterapią, ale dobrą, tak, ale z drugiej strony też dokarmianiem tego, bo to nie sztuka przyjmować probiotyki, a nie dokarmić. Tak jak ja czasami mówię, nie sztuka kupić sobie rybki, a potem ich nie karmić, bo to na niewiele się zda, tak? Więc to musi być połączone. No i tutaj, tak jak na końcu mówiliśmy o inozytolu, no to tutaj może być też ten element taki bezpieczny włączenia inozytolu celem uwrażliwienia tych tkanek na działanie insuliny.
I pamiętajcie, że zawsze, jeżeli podejmujecie jakąś interwencję taką suplementacyjną, to już ze swojego podwórka powiem, to warto jest zawsze temu specjaliście, któremu gdzieś tam powierzamy swoje zdrowie, powiedzieć o tym, co suplementujemy, bo naprawdę suplementy też wchodzą w interakcję, więc miejcie na to oko, bądźcie jakby tutaj czujni, że warto jest po prostu to również komunikować. Gdzieś ta suplementacja dobrze, gdyby była prowadzona pod okiem eksperta, który też no, wskaże nam tutaj kierunek tej suplementacyjnej ścieżki. Monika, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była uczta.
Dziękuję, mi też było bardzo, bardzo miło, fajnie się rozmawiało.
Dzięki, hej.
Hej, hej.
Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.